Jan Paweł II. Teologia ciała. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
L'autore della lettera agli Efesini, proclamando l'analogia.
Głosząc analogię pomiędzy więzią oblubieńczą, jaka łączy Chrystusa i Kościół, oraz tą, jaka łączy męża i żonę w małżeństwie, autor listu do Efezjan pisze: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
È significativo che l'immagine della Chiesa gloriosa venga presentata nel testo citato.
Rzecz znamienna, iż owa chwalebna postać Kościoła zostaje w naszym tekście uwydatniona jako piękno ciała oblubienicy. Oczywiście jest to metafora, niemniej bardzo wymowna, świadcząca o tym, jak głęboko w analogii miłości oblubieńczej wchodzi moment ciała. Tak więc Kościół chwalebny jest wolny od skazy czy zmarszczki. Skazy można rozumieć jako symptom brzydoty, zmarszczkę jako symptom starzenia się, starości. Metaforycznie jedno i drugie wyrażenie wskazuje na braki moralne, na grzech. Można tu dodać, że w sensie Pawłowym stary człowiek oznacza człowieka grzechu. Chrystus więc swoją miłością odkupieńczą i oblubieńczą sprawia, że Kościół nie tylko jest bez grzechu, ale także pozostaje wiecznie młody.
L'ambito della metafora è, come si vede, ben vasto. Le espressioni che si riferiscono direttamente e immediatamente.
Obszar metafory jest, jak widać, dość rozległy. Określenia odnoszące się wprost i bezpośrednio do ciała ludzkiego, charakteryzując to ciało we wzajemnym odniesieniu oblubieńca i oblubienicy, męża i żony, wskazują równocześnie na przymioty i właściwości porządku moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego. Jest to istotne dla całej analogii. Dlatego też autor listu bez trudności określał chwalebny stan Kościoła jako ciała oblubienicy, wolnego od cech brzydoty czy starzenia się, po prostu jako świętość i wolność od grzechu, aby był święty i nieskalany. Jest przeto jasne, o jaką piękność oblubienicy chodzi, w jakim znaczeniu Kościół jest ciałem Chrystusa i w jakim znaczeniu owo ciało oblubienica przyjmuje dar oblubieńca, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Niemniej znamienne jest, że całą tę rzeczywistość z istoty swej duchową i nadprzyrodzoną święty Paweł wyjaśnia na podobieństwo ciała oraz tej miłości, poprzez którą małżonkowie, mąż i żona, stają się jednym ciałem.
Nell'intero passo del testo citato è ben chiaramente conservato il principio della bisoggettività.
W całym tym fragmencie zachowana jest najwyraźniej zasada dwupodmiotowości. Chrystus Kościół, oblubieniec, oblubienica, mąż, żona. Autor przedstawia miłość Chrystusa do Kościoła, tę miłość, która czyni Kościół ciałem Chrystusa jako głowy, na podobieństwo miłości oblubieńców, na podobieństwo zaślubin oblubieńca i oblubienicy. Miłość każe oblubieńcowi, małżonkowi, troszczyć się o wszelkie dobro oblubienicy, małżonki. Każe mu pragnąć jej piękności, zarazem odczuwać tę piękność i troszczyć się o nią. Chodzi tu również o piękność widzialną, piękność ciała. Oblubieniec wpatruje się w oblubienicę jakby z miłosnym, twórczym niepokojem. Czy znajdzie w niej to dobro i to piękno, którego w niej i dla niej pragnie? Owo dobro, jakie miłujący stwarza przez swoją miłość w tym, kogo miłuje, jest jakby sprawdzianem samej miłości, jakby miarą tej miłości. Oddając siebie w sposób najbardziej bezinteresowny, ten, kto miłuje, nie czyni tego poza tą miarą i tym sprawdzianem. Kiedy autor listu w kolejnych wersetach tekstu przenosi swą uwagę bardziej wyłącznie na samych małżonków, Wówczas odezwie się w tym pogłębiona analogia stosunku Chrystusa do Kościoła, która każe mu tak się wyrazić. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Wraca więc w tym miejscu motyw jednego ciała, który zostaje w tym zdaniu i następnych nie tylko na nowo podjęty, ale też wyjaśniony. Jeśli mężowie mają miłować swe żony tak jak własne ciało, to znaczy, że owa jednopodmiotowość wyrasta na gruncie dwupodmiotowości i posiada charakter nierealny, ale intencjonalny. Ciało żony nie jest własnym ciałem męża, natomiast ma być miłowane tak jak własne. Chodzi więc o jedność nie w znaczeniu ontycznym, ale moralnym. Jedność przez miłość. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. To zdanie jeszcze mocniej potwierdza taki właśnie charakter jedności. Miłość czyni drugie ja poniekąd własnym ja. Ja żony staje się poprzez miłość poniekąd własnym ja męża. Ciało jest wyrazem tego ja, jest podstawą jego tożsamości. Zjednoczenie męży i żony w miłości wyraża się także przez ciało. Wyraża się w odniesieniu wzajemnym. Chociaż autor listu do Efezjan wskazuje na nie przede wszystkim od strony męża. Wynika to ze struktury całego obrazu. Chociaż małżonkowie mają być sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, to jednak w dalszym ciągu mąż jest przede wszystkim tym, który miłuje, żona zaś tą, która doznaje miłości. Można by nawet zaryzykować opinię, że poddanie żony mężowi, rozumiane w kontekście całego fragmentu listu do Efezjan, oznacza nade wszystko doznawanie miłości. Tym bardziej, że jest to poddanie na wzór poddania Kościoła Chrystusowi, które z pewnością polega na doznawaniu Jego miłości. Doznając miłości odkupieńczej Chrystusa, oblubieńca, Kościół jako oblubienica staje się Jego ciałem. Doznając miłości oblubieńczej małżonka, żona staje się jednym ciałem z Nim, poniekąd własnym Jego ciałem. Tę myśl autor powtórzy raz jeszcze w ostatnim zdaniu analizowanego tutaj fragmentu. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego.
Questa è l'unità morale condizionata e costituita dall'amore.
Jest to jedność moralna, uwarunkowana miłością i ukształtowana przez miłość. Miłość nie tylko łączy dwa podmioty, ale pozwala im w taki sposób przenikać siebie, duchowo przynależąc do siebie wzajemnie, że autor listu może stwierdzić, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Ja poniekąd staję się ty, a ty staję się ja. Stąd też dalszy ciąg naszego tekstu brzmi tak. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Zdanie, które w swej fazie początkowej odnosi się jeszcze do relacji małżonków, w dalszej fazie wyraźnie powraca do relacji Chrystus-Kościół, nakazując nam w świetle tej relacji ustalić sens całego zdania. Wyjaśniwszy charakter odniesienia męża do własnej żony w jedności ciała, autor pragnie swoje poprzednie stwierdzenie wzmocnić jeszcze i jak gdyby podeprzeć zaprzeczeniem i wykluczeniem przeciwnej możliwości. Tak więc w zjednoczeniu przez miłość ciało drugiego staje się w ten sposób własne, że zabiegamy o jego dobro tak samo jak o dobro własnego ciała. Jako charakterystyka miłości cielesnej, która ma łączyć małżonków, słowa te wyrażają treść, rzec można, najbardziej ogólną, ale także najbardziej zasadniczą. Zdają się mówić o tej miłości nade wszystko językiem agape.
L'espressione secondo cui l'uomo nutre e cura la propria carne.
Kiedy mowa o tym, że człowiek żywi i pielęgnuje własne ciało, a przeto mąż żywi i pielęgnuje ciało żony, tak jak własne, Wyrażenia te zdają się wskazywać bardziej na troskę rodzicielską, na stosunek opiekuńczy niż na czułość małżeńską. Uzasadnienia takiej właśnie charakterystyki wypada szukać w tej okoliczności, że autor w tym miejscu znowu wyraźnie zwraca się od stosunku, jaki łączy małżonków, do tego, jaki łączy Chrystusa z Kościołem. Wyrażenia, które mówią o pielęgnowaniu ciała, a przede wszystkim o jego żywieniu, karmieniu, nasuwają wielu biblistom myśl o Eucharystii, którą Chrystus swej miłości oblubieńczej żywi Kościół. Jeśli wyrażenia te w mniejszym stopniu wskazują na specyfikę miłości małżeńskiej, zwłaszcza tej, poprzez którą małżonkowie stają się jednym ciałem, to równocześnie pomagają one zrozumieć w tym kontekście, w sposób przynajmniej ogólny, godność ciała oraz moralny imperatyw troski o jego dobro, o dobro na miarę tej godności. Porównanie z Kościołem jako ciałem Chrystusa, ciałem Jego odkupieńczej i oblubieńczej zarazem miłości, musi pozostawić w świadomości adresatów listu do Efezjan głęboki ślad poczucia sakrum ciała ludzkiego w ogóle, a w szczególności małżeństwa, jako miejsca, w którym poczucie sakrum ciała szczególnie głęboko warunkuje całe wzajemne odniesienie osób, a w szczególności odniesienie mężczyzny do kobiety, jako żony i matki wspólnych dzieci.
E soprattutto quelle dell'uomo con la donna in quanto moglie e madre dei loro figli.